On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś 60. spotkanie w ramach tego cyklu On wspomoże swoje wierne sługi. Dlatego też taka mini rocznica. Chciałbym dzisiaj troszeczkę odejść od tej historii wojennej, o której rozmawiamy, a przedstawić Państwu postać, o której jest głośno. O której jest głośno w tym roku i będzie jeszcze głośno, ponieważ w tym roku dojdzie do jego beatyfikacji. Oczywiście mam na myśli tutaj beatyfikację wielkiego Polaka, jakim był nasz prymas tysiąclecia. I można powiedzieć, że jestem nieoryginalny, ponieważ o prymasie tysiąclecia obecnie mówią wszyscy. Mówi się o nim w radiach katolickich, w telewizji katolickiej, w prasie katolickiej. Nawet dzieci, które chodziły na roraty, miały te spotkania z cyklu roraty właśnie z kardynałem Wyszyńskim, gdzie dowiadywały się o tych aspektach życia. Dlatego też ja Państwu nie będę może dawał jakiejś takiej wielkiej bibliografii. Nie chcę mówić o tym okresie, można powiedzieć, w której Stefan Wyszyński już kwitnie. Jest tą osobą ukształtowaną, tą osobą, która walczy z komunizmem, tą osobą, która przeprowadza te wielkie uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski. Proszę pamiętać, to były tak wielkie uroczystości, że mimo iż Polska była krajem komunistycznym, dzięki wysiłkom Wyszyńskiego, to cały Kościół powszechny obchodził te uroczystości, tak? Czyli zarówno Kościół w Brazylii, w Argentynie, w RPA, czy w Australii, czy w Korei Południowej, miał te same uroczystości i było święto właśnie tysiąclecia Chrztu Polski. To dzięki właśnie Wyszyńskiemu i jego bardzo dobrej relacji z papieżem, Pawłem VI, to było święto całego Kościoła. Paweł VI miał też wtedy przyjechać do Polski, ale oczywiście komuniści mu zabronili. Więc ja nie o tym chcę mówić. Ja chcę Państwu opowiedzieć o człowieku, który stał się prymasem tysiąclecia. Jak to się dzieje, że człowiek urodzony w normalnej rodzinie może zostać kimś tak wielkim? Proszę pamiętać, że Wyszyński urodził się w 1901 roku, niedaleko, to była taka wieś na pograniczu Mazowsza i Podlasia, Złociek, to jest nad Bugiem. Jego rodzina była rodziną wielodzietną, rodziną katolicką, w której on od dziecka, no jakby powiedzieć, chwyta chrześcijaństwo. Nad jego łóżkiem wiszą dwie Maryje, ta z Ostrej Bramy i ta z Częstochowy. On bardzo nie lubi mówić różańca, zawsze zasypia na tym różańcu i ojciec mu każe codziennie się modlić różańcem przed snem, on tego jako młody człowiek raczej nie trawi. Natomiast to jest pewne wychowanie, które mu ojciec daje. On bardzo szybko dostaje cios od życia. Bo on był chłopcem bardzo takim żywym, można powiedzieć. On sam opowiadał, że nie był grzeczny, lubił dziewczyny ciągnąć za włosy, a pamiętał takie doświadczenie z dzieciństwa, gdy go kiedyś pytano o jego takie wspomnienia z lat młodości. Pamiętał doświadczenie, w którym tak się zdenerwował na siostry, że im podarł lalki, zniszczył wszystkie zabawki. Wtedy ojciec chciał go zdyscyplinować, czyli mówiąc krótko, dać mu w dupę. Natomiast siostry stanęły w jego obronie, krzycząc, że tatuś, tatuś, ale on się przecież kiedyś nawróci. Stefan, jak już był starszym człowiekiem, wspominał z takim, można powiedzieć, no, wzruszeniem. Natomiast tą idyllę życia rodzinnego niszczy po pierwsze sytuacja, w której oni się znajdują. To jest zabór rosyjski. W szkole nie można mówić po polsku. Ojciec jest z ubożałej szlachty, pieniądze się nie przelewają. Wprawdzie poza tym, że ma gospodarstwo, jest jeszcze organistą, czyli jest gdzieś blisko tego kościoła, w którym właśnie późniejszy ksiądz Stanisław przyjmuje pierwsze sakramenty, który też mu się przez wiele lat wydawał najpiękniejszym kościołem świata, ten jego kościół parafialny. Natomiast w wieku 6 lat zostaje sierotą, umiera jego matka, w ciągu 2 kolejnych lat umierają 2 kolejne siostry. W związku z tym, proszę pamiętać, to były czasy bardzo takie niebezpieczne dla życia. No, czy choroby, czy też głód potrafiły zdziesiątkować rodziny i rzeczywiście tutaj te choroby przyszły. Natomiast on, mimo tego, że jest wychowywany przez ojca, nie zatraca jakiejś takiej radości i szczęścia życia. Natomiast ojciec kształtuje w nim pewną wizję Ojca Niebieskiego. Ojciec jest dla niego ojcem nie tylko religijnym, ale też patriotycznym. To jest bardzo ważne u Wyszyńskiego, to jest to samo co u Wojtyły. Mówię to dlatego, że wielu księży dzisiaj zauważam ten nurt, bardzo mocno mówi o ojczyźnie w niebie, zapominając o ojczyźnie na ziemi, traktując ją bardzo trzeciorzędnie. Tymczasem dla Wyszyńskiego, jak i dla Wojtyły to były zawsze połączone naczynia, tego się nie dało odseparować od siebie. To ojciec daje Stanisławowi pierwszą książkę, to były takie 24 obrazy z historii Polski, to ojciec o tej historii Polski opowiada. To ojciec jest dla niego pewną wykładnią historii, bo przecież w szkole carskiej on tej historii polskiej nie doświadczy. Jest chłopakiem bardzo, naprawdę bardzo można powiedzieć, wybitnym. Dlatego też zostaje wysłany do gimnazjum w Warszawie, do pana Wojciecha Górskiego. To było takie gimnazjum, też bardzo katolickie, bardzo polskie, w którym już zaczynali chłopcy uczyć się tego wychowania klasycznego. Później on to zresztą będzie kontynuował we Włocławku, to znaczy jest łacina, jest greka, jest poznawanie tych sztandarowych dzieł kultury, ale także jest historia Polski właśnie, jest mówienie o Polsce. I tak w wieku 16 lat Wyszyński podejmuje decyzję życiową, najważniejszą w swoim życiu i tą najbardziej taką chętną, żeby zostać księdzem. Dlaczego mówię najbardziej chętną? Bo jak Państwo może wiecie, a może nie, decyzja o biskupstwie była już decyzją, którą podjął zmieszanymi uczuciami. Decyzję o tym, że zostanie prymasem, przyjął bardzo taki niezadowolony. Potraktował to jako misję, ale nie był z tego zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję o to, czy ma być papieżem, bo wiadomo, że na jednym z konklawe zaczęto oddawać na jego głosy, wręcz wstał i powiedział, że nie, że on tego sobie nie życzy. Później, gdy wybierano Wojtyłę i powiedziano, może kandydat z Polski, to też od razu powiedział, że nie, absolutnie, ja się na to nie piszę. I dopiero gdy kardynałowie mu powiedzieli, że no nie ty, ale Wojtyła, no to wtedy zaczął na tą kandydaturę się zgadzać. Proszę Państwa, on przebywa we Włocławku i tam jednocześnie chodzi do liceum. To było 8-letnie liceum klasyczne, ponieważ można powiedzieć, że Imperium Rosyjskie miało trochę takie kompleksy za Zachodem, tak jak teraz często też Rosjanie mają. Więc mimo, że to była Rosja carska, to jednak liceum klasyczne było, jakby powiedzieć, importowane z krajów Zachodu i takie same licea klasyczne, właśnie gdzie ta greka, łacina i tak dalej, prawo rzymskie było uczone, były też właśnie na terytorium Królestwa i do takiego liceum chodził jednocześnie z byciem w niższym seminarium duchownym, a potem wyższym seminarium duchownym młody Wyszyński. Proszę pamiętać, że to nie są lata proste, ponieważ Stefan Wyszyński rodzi się pod zaborami, no ale następuje pierwsza wojna światowa, którą na szczęście udaje mu się przeżyć, a potem wojna lat 20. Przypominam, że Włocławek, w którym on się uczy, jest na linii frontu. To tam właśnie armia, chyba Tucharzewskiego, jeżeli dobrze pamiętam, szła od północy, aby okrążyć Warszawę. W związku z tym on ze swoich okien dokładnie widział linię frontu, tak można by powiedzieć. To jest bardzo ważne dla psychiki człowieka. Ta psychika dostała dwie bardzo ważne informacje po wojnie 1914-18 i 1920. Otóż on jest takim przedstawicielem pokolenia zwycięzców. Znaczy wiadomo, zaraz będzie tragedia II wojny światowej, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast jako młody człowiek dostaje informację, że w końcu nam się udało. I to jest niezwykle ważne w jego całym życiu. To nie będzie człowiek, dla którego szczytem szczęścia będzie ciepła woda w kranie. To nie będzie człowiek, który będzie uważał, że najważniejsze, żeby chrześcijanie mogli na przykład w państwie komunistycznym chodzić do kościoła w niedzielę i tyle. I żeby w domu mogli być chrześcijanami, tak? A co na zewnątrz, to już nieważne, lepiej się nie stawiać, lepiej nie mieć, jakby to powiedzieć, jasnych poglądów. Najważniejsze, żebyśmy w domku mieli te poglądy, tak, żebyśmy przeżyli, żebyśmy mogli do kościoła chodzić i tyle. Nie, Wyszyński jest z pokolenia, które pokazało, można przeżyć. Gdy dochodzi do późniejszym czasie oczywiście, gdy będą rocznice powstania styczniowego, powstania tak często przez inteligencję polską niszczonego, uważanego za bezsensowne, bo rzeczywiście z punktu widzenia taktycznego powstanie styczniowe było bezsensowne, ja mam takie samo zdanie, to on jednak daje wykładnie, to powstanie, jak i poprzednie powstania były potrzebne, żeby był duch narodu, żeby naród nie zginął, że nie wolno mieć tylko i wyłącznie takich ciasnych poglądów, abyśmy mogli tylko zjeść, napić się i pójść spać. Nie, trzeba świat zyskiwać. To nam powiedział Bóg w Księdze Rodzaju. Czyńcie sobie świat podległym, tą ziemię czyńcie sobie podległym, ona jest wasza. Bądźcie gospodarzami u siebie. Wyszyński jest z tego pokolenia, które to doświadczyło. Oni przeżyli zwycięstwa pierwszej wojny światowej i wojny 20 roku. On przeżył te zwycięstwa, o których młody Wojtyła, bo on był trochę za młody, będzie się dopiero uczył. On się będzie uczył to w szkole. Przecież najważniejszym doświadczeniem, które ukształtowało przyszłego papieża Jana Pawła II, była II wojna światowa. Czyli zupełnie inne doświadczenie niż zwycięstwo 1920 roku dla Wyszyńskiego. A Wyszyński, czytając polskich romantyków, zapoznając się z historią polskości, widzi pewien sens ofiary, pewien sens budowania. On przez lata później nie mógł znieść tego, że młodzi ludzie nie mają ambicji, bo trzeba mieć ambicje, wolności, wiedzy, walki, wielkości. I Wyszyński jest takim człowiekiem. Często nam się nie kojarzy, często nam się kojarzy jako taki marmurowy posąg. Ale jest człowiekiem pełnym pasji. I to jest niesamowite w niego. I gdy zostaje wyświęcony, co zresztą jest bardzo trudne, ponieważ jest człowiekiem niezwykle chorobliwym w młodości. I gdy jego koledzy z kursu są święceni, on jest chory. W momencie, w którym on jest święcony w swoje urodziny, w 1924 roku, gdy idzie do święceń, zachrystianin mu mówi, że z takim zdrowiem to na cmentarz. Na szczęście nie miał racji. Wyszyński później dostaje uzdrowienia, wierzy, że to uzdrowienie jest za wstawiennictwem Matki Boskiej, a potem zaczyna działać. Zaczyna się kształcić, bo wie, że musi być kapłanem wykształconym. Bo wie, że jest pełno ludzi, którzy nie mają wiedzy, wiary, z powodu tego, że nie mają wiedzy i nie umieją odpowiedzieć na pytania, które ich nurtują. Ale Wyszyński jest z tej pokolenia elity, która nie zrzuca na ludzi bez wiedzy, bez wykształcenia, odpowiedzialności za swoje czyny. On jest z pokolenia tej inteligencji polskiej, która twierdziła, że to, że mi się udało wykształcić, to, że ja miałem taką możliwość, mam taką nawet wiarę tutaj w przypadku kapłana, jest pewnym skarbem, który otrzymałem po to, żebym się nim dzielił. To przecież wszyscy ci judymi, to judym jest oczywiście pewnym archetypem człowieka, tych, którzy wykształcili się, mieli pieniądze, mieli możliwości, dzięki czemu idą do mas, żeby je uświadamiać. Dziś nie mamy takiego podejścia. Dziś uważamy, że skoro ja się wykształciłem, mi się udało do czegoś dorobić, a drugiemu się nie udało, to on jest leniem po prostu. I to jest myślenie anglosackie, myślenie przede wszystkim amerykańskie. Skoro wszyscy mamy równe szanse i ktoś się wykształcił, a ktoś nie, no to znaczy, że ten drugi był leniem i mu się nie należy. Wyszyński w ten sposób nie myśli. Wyszyński, gdy idzie do KUL-u, zaczyna studiować. Tam studiuje przede wszystkim socjologię i prawo. Bardzo go fascynuje problem chłopski i robotniczy. On, za zgodą swoich przełożonych, jedzie na zachód. I to w zasadzie będą takie jedyne wyjazdy, które on w swoim życiu, poza później wyjazdem do Rzymu oczywiście, które on odbędzie. W przeciwieństwie do Wojtyły, Wyszyński nie lubił wyjeżdżać z kraju. To tu była jego ojczyzna, to tu było jego pole, na którym pracował. Ale wtedy jedzie, aby się zapoznać z różnymi rodzajami ruchów robotniczych oraz tym, jak Kościół w różnych państwach odpowiada na problemy robotników, na przykład w Belgii, we Francji, we Włoszech. Bo przecież te problemy są wszędzie bardzo podobne. Te problemy są podobne i podobne są zagrożenia, to znaczy na tej bazie ludzi żerują po prostu komuniści, którzy chcą wprowadzić pewną rewolucję. Wyszyński jest kapłanem społecznikiem, tak wtedy mówiono na kapłanów, którzy do serca wzięli sobie encyklikę Rerum Novarum, Rzeczy Nowe, Leona XIII, niezwykle ważny dokument, jeden z najważniejszych w historii Kościoła. To jest encyklika, można porównać ją trochę do encyklik obecnie papieża Franciszka, gdzie Leon mówi, idźcie do ludzi, nie siedźcie w zachrystii. To nie jest wasze miejsce, to jest wasze miejsce kultu, ale wy musicie znaleźć człowieka, macie być pasterzami, macie być głosicielami, a nie macie być urzędnikami. Co mówi Franciszek obecnie? Mówi to samo. Jeżeli ludzie pracują do 21, kancelaria ma być otwarta od 21 do 23. To są rzeczy z dokumentów papieskich. Pokażcie mi taki kościół. No przepraszam wszystkich księży, którzy mnie teraz słuchają. I właśnie Wyszyński jest takim kapłanem. On widzi, że do tych ludzi trzeba iść. On zaczyna się angażować także w uniwersytet we Włocławku, gdzie zaczyna wykładać już jako profesor. To jest uniwersytet robotniczy, gdzie ludzie przychodzą i dostają wiedzy, ponieważ widzi, że komuniści nie mają odpowiedzi na problemy tych ludzi, że komuniści wykorzystują tych ludzi. Potem bardzo szybko łapie się na tym w drugiej RP, bo proszę pamiętać, że po wojnie, najpierw była wojna z komunistami, no ale potem trzeba było funkcjonować jakoś i państwo polskie starało się prowadzić taką grę, która wyszła tragicznie niestety, ale założenia nie są wcale złe tej gry, aby z każdym trzymać, ale nie z każdym mocno. Umowy międzynarodowe, które gwarantują pokój zarówno z państwem niemieckim, jak i państwem rosyjskim. I gdy dochodzi do tych umów z państwem rosyjskim, umowę handlu, umowę o nieagresji, w Polsce nagle zaczyna być pełno kultury radzieckiej, filmów radzieckich, literatury radzieckiej i inteligencja polska bardzo szybko łapie tą kulturę. I wtedy Wyszyński łapie się za głowę, jeszcze nie będąc biskupem, i pisze tekst do gazety, w którym jasno deklaruje, że widzi w tym pewne zagrożenie, bo albo można indoktrynować siłą, ale można też indoktrynować za pomocą mediów, za pomocą kultury. I to jest to, co mówiłem o tym wychowaniu jego ojca. Mówiłem to samo, przecież to samo ma Jan Paweł II. Kultura, kultura polska, kultura chrześcijańska jest niezbędna w ewangelizacji. Bez kultury, oczywiście można bez kultury polskiej ewangelizować, nie wiem, w Ameryce Południowej, w dżungli Brazylii. Czy tam nie będę opowiadał im o Wyspiańskim, czy bez sensu. Ale tu w tym narodzie, który ma swoje korzenie, który ma swój sposób myślenia, Nie można odpiąć się od kultury polskiej, ponieważ przyjdzie obca kultura i nas zagarnie. No i to się też dzieje dzisiaj. Wprawdzie nie radziecka kultura, ale amerykańska przede wszystkim kultura jest dzisiaj praktycznie kulturą obecną. Kto dzisiaj chodzi w żupanie? Oczywiście z tym żupanem to się śmieje, ponieważ za czasów Wyszyńskiego też nikt nie chodził w żupanie, ani z szablą przy boku, poza oficerami armii. Natomiast mi chodzi o to, że Wyszyński widzi pewien problem zastępowania jednej kultury drugą i mówi, że to tak nie powinno być. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że czerwona zaraza jest inteligentna. Jak nie zbrojnie, to inaczej. I miał rację, przecież w Moskwie funkcjonowały całe wielkie jednostki administracyjne, które zajmowały się dezinformacją, które zajmowały się propagandą, kłamstwem. Polski rząd nie był na to gotowy. Wśród jednych z najbliższych współpracowników Beka, czy też później marszałka Rydza Śmigłego, byli agenci rosyjscy, polskiego pochodzenia, zinwigilowani, działający na rzecz obcego państwa. Jak byśmy mieli tą wojnę wygrać? Tą, do której dojdzie w 1939 roku. Wyszyński jest bardzo szybko zauważony przez Episkopat Polski. Jest pewną nadzieją tego episkopatu. No nie umówmy się, jeżeli jest dobry kapłan, który się kształci i widać, że jest logicznie myślący, a do tego ma dar przemawiania, to można z nim wiązać jakieś plany na przyszłość. Jednakże wybucha wojna w 1939 roku. Wyszyński się ukrywa, ponieważ gestapo wydaje imienny wyrok na niego. Jest profesorem, w związku też z czym no nie ma co się dziwić, że chcą go zlikwidować. I działa najpierw w Laskach, tam jest kapłanem, który pomaga z kapelanem w takim zakładzie dla niewidomych. Ale w czasie powstania warszawskiego na Żoliborzu chodzi do rannych i chorych, jest kapelanem powstańców. To też bardzo ciekawa informacja. Siostra zakonna, która, zapomniałem nazwisko, imię nie znajdę teraz, jak nagrywam tą audycję, przepraszam najmocniej, ale siostra zakonna, która chodziła z nim, posługą, z dzwoneczkiem, z latarką, jak to wspominała, bo chodzili nocą. Wspominała, że bardzo niesamowite doświadczenie dla niej było wtedy, kiedy przyszli żołnierze niemieccy do niego, że ich towarzysze, którzy są katolikami, umierają i chcieliby rozgrzeszenia i sakramentów. I on dokładnie tak samo, jak szedł do Polaków, pójdzie do tych Niemców. Mimo, że ci Niemcy mogą go zabić, jest na niego wydany nakaz aresztowania i nakaz śmierci. On idzie do tych katolików niemieckiego pochodzenia, do tych samych, którzy walczyli z Polakami, spowiada ich, oddaje im ostatnią posługę. To jest niesamowite w człowieku. To takie przeświadczenie, że ta ojczyzna tu na ziemi jest ważna, ale jest ważniejsza ojczyzna. Bo Wyszyński nigdy nie jest nacjonalistą. Wystarczy wspomnieć jego list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ile ten list wywołał furii także wśród katolików tamtego czasu. Oczywiście wybiegam do przodu, prawda? Ale mówię, skąd to się wzięło, żeby państwo wiedzieli. To nie był nacjonalista, faszysta polski. To był człowiek, który kochał ojczyznę, a nie nienawidził innych. To są dwie różne rzeczy. Wyszyński po wojnie zostaje mianowany biskupem. To był 46 rok, biskupem lubelskim. I to jest też taka, można powiedzieć, takie miejsce, ta jego diecezja, w którym ma bardzo dużo problemów właśnie z tymi ruchami robotniczymi, z chłopstwem, które jest nieuświadomione politycznie i religijnie, możemy tak ująć. I on tam działa od podstaw. Oczywiście jest biskupem, wiadomo, nie jest tym, który chodzi po wsiach i ewangelizuje, jednakże uczy swoich kapłanów, uczula ich na potrzeby najprostszych, na potrzebę tego ludu, który nie jest dla niego ciemnym ludem, tylko jest polskim ludem. To są chrześcijanie. Wyszyński bardzo często zaczynał kazania od słowa umiłowane dzieci Boże albo moje umiłowane dzieci Boże. Tak zwracał się do ludzi. Dla niego tym byliśmy. On też tym był. Dziećmi Bożymi. Dochodzi do śmierci biskupa Chlonda. Arcybiskup Chlond, prymas Polski, niezwykle mocno interesował się osobą Wyszyńskiego. I gdy biskup Chlond umiera, większość ludzi uważa, że jego następcą zostanie Stanisław Kostka-Łukomski. To była też wybitna postać polskiego episkopatu. Był to biskup diecezji łomżyńskiej. On to też w 1948 roku, gdy Chlond umiera, jest, jakby powiedzieć, mistrzem ceremonii tych uroczystości pogrzebowej. To trochę wygląda tak jak po Janie Pawle II. Pamiętają Państwo, jak Jan Paweł II umarł, to mistrzem ceremonii pogrzebania Jana Pawła II był właśnie kardynał Ratzinger, który później został biskupem Rzymu. I tutaj też lud Warszawy i inteligencja Warszawy, ale także księża warszawscy są pewni, że oto mają nowego biskupa. I jest to właśnie Stanisław Kostka-Łukomski. Ale gdy on wraca z tego pogrzebu, dochodzi do wypadku samochodowego i on umiera. Wielu ludzi uważa, że to komuniści doprowadzili do tego wypadku. Dziś mamy raczej informację, że to jednak po prostu był wypadek, że taka sytuacja się zdarzyła. Jednakże, mimo gdyby ten wypadek się nie odbył, to biskup Łomżyński nie zostałby prymasem polskim. A dlaczego? Ponieważ o tym przez lata nie wiedziano. Z episkopatu nie wiedział o tym nikt. Wiedział tylko sekretarz byłego prymasa, czyli kardynała Chlonda. Otóż kardynał Chlond w ostatniej swojej woli pisze list do papieża z prośbą o to, żeby jego następcą na stolicy biskupiej, na stolcu biskupim gnieźnieńsko-warszawskim, proszę pamiętać, że wtedy biskup jest jednocześnie biskupem Warszawy i Gniezna, nie ma tego rozdzielenia, które jest dzisiaj, które uważam jest niefortunne, bo to byłoby najlepiej, gdyby biskup warszawski był jednocześnie biskupem Gniezna. Jego ranga byłaby wtedy o wiele lepsza, dzisiaj ranga prymasa jest w sumie żadna. To na tą stolicę były już biskup Chlond prosi, aby został powołany właśnie Wyszyński. Wyszyński jest najmłodszą osobą w polskim episkopacie. I taką decyzję też podejmuje papież. To jest decyzja, którą komuniści przywitali z przyklaskaniem. Super! Biskup, który zajmuje się chłopami. Biskup, który interesuje się robotnikami. Biskup, który nie jest z rodziny szlacheckiej, znaczy on był z rodziny szlacheckiej, ale nie z takiej, która żyła z pracy innych, tylko taki, który pracował w dzieciństwie, który pomagał przy roli. No świetnie, biskup z ludu. No co można chcieć więcej? No się tylko przejechali. Bo Wyszyński nie okazał się wcale biskupem chętnym do rozmontowywania kościoła katolickiego w Polsce. Wręcz przeciwnie. Dba o to, żeby ten kościół trwał. A ma bardzo trudny moment historyczny. Żyje jeszcze Stalin, który dość mocno naciska Polskę, polskie władze komunistyczne, żeby rozprawiły się z kościołem. Wyszyński rozmawia z komunistami, bo co ma robić? Uważa, że te rozmowy są potrzebne. Sapieha mu mówi tak, można rozmawiać, ale nie wolno nic podpisywać. Wyszyński łamie tą zasadę i podpisuje porozumienie z władzami komunistycznymi. Co ciekawe, o tym, że podpisał to porozumienie, dowiedział się z gazet, ponieważ rzeczywiście podpisał to porozumienie, ale to była wstępna treść tego porozumienia. Do ostatecznej treści porozumienia miało dopiero dojść, oni mieli dopiero jeszcze na ten temat rozmawiać, a tu już władze komunistyczne w gazetach trąbią, że podpisali z episkopatem porozumienie właśnie, które między innymi... I tam jest dużo takich punktów bardzo kontrowersyjnych, na przykład Kościół ma wspierać i potępiać bandy walczące w lasach, czyli żołnierzy niezłomnych. No dzisiaj jak to czytamy, no to nam się trochę może mówić, jak to? Kościół wtedy miał nie wspierać żołnierzy wyklętych? No właśnie miał nie wspierać. Taką decyzję podejmuje m.in. Wyszyński po to, żeby Kościół mógł jakkolwiek funkcjonować. Zaczynają się procesy pokazowe, w tym biskupa. Zaczynają się ataki finansowe na Kościół. Caritas jest przecież przejęty przez władzę. Księżom zabiera się pieniądze, z którymi mogą żyć. Zabiera się im ziemię, zabiera się im majątki. Zamyka się szkoły katolickie. Wyszyński musi działać i zdaje sobie sprawę, że to, co mówi Sapieha, czyli rozmawiajmy tylko, to złagodzi komunistów, nie działa. Dlatego zgadza się na podpisanie dokumentów. Mówi ostatecznie non possumus w momencie, w którym władze komunistyczne posuwają się jeszcze dalej. Po pierwsze chcą, aby Wyszyński potępił wszystkich księży, a także biskupów, którzy są w procesach pokazowych, sądzeni. Biskup Wyszyński tego nie robi. I bardzo dobrze, że tego nie robi, bo gdyby to zrobił, to sam byłby skompromitowany, a o wiele łatwiej wsadzić do więzienia człowieka skompromitowanego niż człowieka, który ma pewną charyzmę, który ma pewną władzę i który ma pewien autorytet. Ale gdy dochodzi w 1953 roku do opublikowania dekretu, w którym to władze komunistyczne roszczą sobie prawo do obsadzania stanowisk kościelnych w Polsce, Wyszyński pisze słynny list zwany listem non possumus, nie pozwolimy. Jest to, co cesarskie i to, co boskie. Nie pozwolimy. On doskonale wie, że jeżeli w tym momencie biskupi zaczną być nominowani kluczem partyjnym, to będziemy mieli kościół jak w Chinach. Ja wiem, że tam wtedy takiego kościoła nie było, ale używam takiego porównania. Kościół chiński dzisiaj jest kościołem komunistycznym. Podziemny kościół jest jeszcze jakoś katolicki. To jest kościół na, bym powiedział, posługi partii rządzącej. Wyszyński mówi nie. Wyszyński też mówi nie, dlatego że Pius XII bardzo twardo ocenił jego wcześniejsze porozumienie. Wręcz był gotów cofnąć mu swoje poparcie, ponieważ Pius XII był bardzo niezjednanym antykomunistą. I w momencie, w którym w 50. latach podpisujemy porozumienie państwo-kościół, a w tym samym czasie w Czechosłowacji księża są wyłapywani do więzień, papież mówi: Wyszyński, uważaj, nie podoba mi się to. I gdy partia łamie ten kij, czyli można powiedzieć, używam takiego porównania, ten kij porozumienia był tak naginany już do granic wytrzymałości, w pewnym momencie mówi: od dziś to my ustalamy, kto jest księdzem, kto jest proboszczem i kto jest biskupem. Ten kij zostaje złamany, porozumienia, i Wyszyński mówi: nie, koniec, nie zgadzam się. I wtedy zostaje internowany. Państwo już o tym wiedzą. Internowaniu jest podległy olbrzymiej indoktrynacji. Ciągle mu się mówi o tym, daje mu się złe informacje, co się dzieje w kraju, okłamuje się go, podsłuchuje się też go. Osoby, z którymi są, to są konfidenci. Jest z tym duży problem, ponieważ na przykład ksiądz, który był z Wyszyńskim, no jest 10 aktów jego donosów, jednakże on do końca życia twierdził, że te donosy były, jakby powiedzieć, konsultowane z Wyszyńskim, tak? Czyli że on donosił to, co mu Wyszyński kazał donosić. Nie wiemy, jak było. Nie ma co oceniać człowieka. Natomiast jest po prostu podsłuchiwany. W każdym pokoju są przynajmniej 4 mikrofony. Mikrofony są na drzewach, żeby jak chodził na spacer, żeby można było złapać, o czym on opowiada. Łącznie z tym, że jak po latach on był tak mocno podsłuchiwany i tak mocno rozpracowywany, że to Moskwa wiedziała o chorobie nowotworowej Wyszyńskiego, zanim wiedział o tym papież. Tak mocno ta informacja była ściągana od niego. I można powiedzieć, że te 3 lata w niewoli były dla niego najlepszymi latami. Poza tym, że musiał spotkać się z Chrystusem, wymyślił 1000-lecie Chrztu Polski, które było w kontrofersywie do 1000-lecia Państwa Polskiego. O tym już miałem kiedyś audycję, nie będę się powtarzał. Oprócz tego oddał się w niewolę Maryi. Oprócz tego przygotował się do spotkania ze swoimi braćmi, biskupami, którzy po jego internowaniu, no można powiedzieć, nie byli tak chętni do walki jak Wyszyński. Wyszyński był w stanie później z nimi współpracować, mimo że formalnie go zdradzili. I dzięki temu stał się człowiekiem świętym. Ale internowany nie był człowiek znikąd. Internowany był ten chłopiec, który był wychowywany przez ojca, ten chłopiec, który uczył się łaciny i greki, ten młody mężczyzna, który widział zwycięstwo Polski w 1920 roku i był dumny z tego, że jest Polakiem, ten młody mężczyzna, który widział cierpienia swoich rodaków w czasie II wojny światowej i umiał to zreflektować, przerobić. Nie zabrało mu to poczucia polskości, dało mu to, jakby powiedzieć, siłę do dalszej pracy, swojej pracy przede wszystkim. A dopiero potem wymagał od innych. Proszę pamiętać, że wtedy nie było Instagrama, wtedy nie było Facebooka. Ludzie go widzieli jako taki posąg, jako niewzruszoną jednostkę walczącą z komunizmem. Mówiono o nim nawet, że jak idzie w góry i bierze kij, to tak jakby szedł z pastorałem. Zawsze w sutannie, nigdy nie w cywilu. Bardzo taki zewnętrznie autorytarny. Mało ludzi o tym wiedziało, że grał na perkusji, co jest w ogóle szokiem, ale lubił grać na perkusji, był muzyczny, że uwielbiał opowiadać kawały, że był człowiekiem niezwykle miłym i sympatycznym. Nie było takich środków jak dzisiaj, abyśmy wiedzieli, kim jest ten człowiek. On dla Polaków był pewnym symbolem. I uwaga, on miał być tym symbolem. Wtedy potrzebowaliśmy symbolu. Czasami się zastanawiam, czy dzisiaj takiego symbolu nie potrzebujemy. Czy nie lepiej byłoby mieć kogoś, i tutaj odnoszę się do tej mojej oceny, to jest tylko moja ocena, rozdzielenia diecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej i rozdzielenia osoby prymasa. Dzisiaj prymas jest tylko pewną osobą, no tam prymas. Nie ma żadnej władzy za tym idącej, nie jest w Warszawie, przez to nie jest wokół polityków. To jest ciągle taka, nie ma tej osoby w polskim episkopacie, która jest skałą. On był skałą. O obchodach 1000-lecia, o późniejszym czasie prymasa już Państwu opowiadałem, więc na tym skończę. Skończę na tym dzieciństwie, na tym, jak został biskupem i jak został prymasem. Proszę pamiętać, że jest to człowiek, który się nigdzie nie pchał. Wszędzie go wypchnęli i został świętym. Bogu niech będą dzięki. Do usłyszenia.